Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie na katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj katechezę będzie prowadził ksiądz biskup Ignacy Detz. Ekscelencjo, witamy bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, serdecznie witam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Drodzy Państwo, za chwilę rozpoczynamy naszą katechezę. Módlmy się teraz do Ducha Świętego. Upraszajmy dla siebie potrzebnych łask, byśmy potrafili każde słowo Boże, przede wszystkim wolę Bożą, nieustannie pełnić.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, w szczególności zaś całą rodzinę Radia Maryja, zgromadzoną o tej porze przy radioodbiornikach. Drodzy słuchacze, w ostatnią niedzielę, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, przeżyliśmy bardzo oczekiwany dzień beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Kościół katolicki dopisał do grona świętych i błogosławionych naszego wielkiego rodaka, pasterza Kościoła Powszechnego. O nowym błogosławionym rozpisała się prasa, zwłaszcza katolicka. Wierni z całego świata składają w niej świadectwa o świętości naszego papieża. Z okazji beatyfikacji tak wielu zobowiązało się do zgłębiania nauczania sługi błogosławionego Jana Pawła II. Opatrzność Boża dała nam takiego papieża na przełomie XX i XXI wieku, na przełomie II i III tysiąclecia chrześcijaństwa. Proponuję zatem, abyśmy i dzisiejszą katechezę poświęcili sylwetce nowego błogosławionego. Wraz ze słuchaczami chciałbym dziś spojrzeć na Jana Pawła II na tle kultury intelektualnej i społeczno-politycznej naszego czasu, czasu, w którym z woli Bożej wypadło naszemu papieżowi służyć Kościołowi i całej ludzkości. Proponuję, abyśmy naszą refleksję skoncentrowali wokół trzech pytań. Pytanie pierwsze: w jakim świecie wchodził ksiądz Karol Wojtyła w kapłańskie posługiwanie? Pytanie drugie: jakie środowiska i trendy myślowe wpłynęły na ukształtowanie się jego sylwetki intelektualnej i duchowej? I pytanie trzecie: przed czym Jan Paweł II chciał nas obronić i ku czemu nakłonić? A więc zaczynamy od pytania pierwszego. Świat, w którym formował się młody Karol Wojtyła. Ksiądz Karol Wojtyła wchodził w świat posługi kapłańskiej po II wojnie światowej w połowie XX wieku. Był to czas, kiedy ujawnił się z wielką mocą w świecie, a w szczególności w Europie, dramat prawdy i siły. Dwóch wartości danych człowiekowi po to, by łącząc obie w swym działaniu, realizował wraz z innymi swoje człowieczeństwo, by budował świat na miarę swej osobowej godności. W filozofiach i ideologiach, które ukształtowały oblicze XX wieku, pogardzano rozumem kierowanym prawym sumieniem. W systemach totalitarnych pogwałcono prymat prawdy na rzecz siły. Odwrócono się od słów zdobiących od wieków epitafium alma mater Jagiellonica plus ratio quam vis, bardziej rozum niż siła. Zideologizowane zachodnie państwa narodowe dokonały rozdziału porządku siły od porządku prawdy, pochodzącej z prawego rozumu, ze zdrowego rozsądku. Zasadą zarówno państwo stwórczą, jak i prawotwórczą stawała się siła, moc militarna, ekonomiczna, plus vis quam ratio, a nie plus ratio quam vis. Przejawem takiego poglądu na świat i człowieka była straszna II wojna światowa. Obozy śmierci zgotowane przez hitleryzm i bolszewizm. Za siłą stał zawsze jakiś fałsz. Okazało się, że fałsz do obrony potrzebuje zawsze siły i przemocy. Konsekwencją pozbawienia ludzi prawdy było pozbawienie ich wolności, gdyż prawda jest zawsze podstawą wolności, tak jak jest podstawą miłości, sprawiedliwości i pokoju. Ostatnio przypomniał to Ojciec Święty Benedykt XVI w homilii beatyfikacyjnej w ostatnią niedzielę, przypominając, że Jan Paweł II nawoływał, żeby nie lękać się prawdy, gdyż ona jest fundamentem wolności, gdyż ona niesie wyzwolenie. Dramat siły i prawdy rozgrywał się na oczach młodego Karola Wojtyły. To jemu dane było w czasie okupacji doświadczyć gorzkich owoców prymatu siły nad prawdą, przemocy nad prawym rozumem. To on stawał przez wiele lat z prawdą Ewangelii przed tymi, którzy zniewalali naród fałszywą ideologią marksistowską. To on tak bardzo bolał nad tym, że także nauka znajdowała się wtedy w okowach ateistycznej propagandy i że środkami administracyjnymi zmuszano ją, by nie służyła prawdzie, ale utopijnej ideologii. Przejdźmy do pytania drugiego. Jakie środowiska i jacy mistrzowie prowadzili młodego Karola Wojtyłę na drogi poznania prawdą? Znany jest wpływ środowiska rodzinnego, zwłaszcza ojca, po wczesnym stacie matki, a także pierwszych nauczycieli i przyjaciół na młodego Karola Wojtyłę. Tak często wspominał to Jan Paweł II, komu zawdzięcza właśnie te wartości, których poszukiwał. Kto jednak wycisnął piętno na jego sylwetce intelektualnej i duchowej? W biografii naukowej księdza Karola Wojtyły, naszego wielkiego papieża, są do zauważenia trzy źródła, które wpłynęły na ukształtowanie się jego poglądów i przekonań filozoficzno-teologicznych. Kierunkom inspirującym patronują trzej myśliciele. Święty Jan od Krzyża, wiek XVII, Święty Tomasz Akwinu, wiek XIII i Max Scheler, wiek XX. Najwcześniej natrafił młody Karol Wojtyła na mistykę świętego Jana od Krzyża. Swoje spotkanie z tym hiszpańskim mistykiem zawdzięczał obecny błogosławiony Janowi Tyranowskiemu. To od niego wspominał Jan Paweł II w rozmowie z Andrzejem Frosardem. Po raz pierwszy usłyszałem o świętym Janie od Krzyża. Ten człowiek był z jego szkoły. Owocem refleksji nad mistyką świętego Jana od Krzyża była praca magisterska napisana w latach okupacji w Krakowie, a potem rozprawa doktorska przygotowana w pierwszych latach powojennych na Angelikum w Rzymie. Najważniejsze jest, że za pośrednictwem Jana, wspominał Jan Paweł II, zostałem wprowadzony w nowy świat, o którego istnieniu w sobie przedtem nie wiedziałem. Co to był za świat? Był to świat życia wewnętrznego. Spojrzenie w ludzkie wnętrze informowało młodego Wojtyłę, że człowiek jest bytem o strukturze dwuwarstwowej. Jedną warstwę tworzy przyrodniczy, biologiczny, cielesny, somatyczny wymiar ludzkiego istnienia. Osnową bytu ludzkiego jest jednak jego wnętrze. Dotrzeć do prawdy o człowieku, poznać jego imię własne, to przede wszystkim zrozumieć to wnętrze. Nie jest ono cząstką przyrody, lecz niepowtarzalną osobową rzeczywistością, moim indywidualnym, najgłębszym ja, w którym wielu odnajduje i doświadcza Pana Boga. Dopiero integralne doświadczenie, nie tylko zewnętrzne, stosowane w antropologii przyrodniczej, ale przede wszystkim wewnętrzne, pozwala dowiedzieć się, kim jest naprawdę człowiek, kim może i kim powinien się stawać. Rys ten przejawiał się u papieża w jego modlitwie, kontemplacji, zadumie nad Bogiem, nad człowiekiem, nad światem. Dlatego papież, gdy był młodym księdzem, a potem nawet biskupem, chętnie przebywał na łonie natury. Świat natury był dla niego okazją do rozmowy, do kontemplacji Stwórcy. Niemal wszyscy dzisiaj ten rys rozmodlenia, kontemplacji zauważają u naszego papieża. W swoich świadectwach dziś składanych o Janie Pawle II ten rys uduchowienia i rozmodlenia wysuwa się zawsze na pierwsze miejsce. Drugim kierunkiem, którym niemal równolegle do wspomnianego zafascynował się młody Karol Wojtyła, był tomizm. Spotkał się z nim już w czasie studiów seminaryjnych w Krakowie, a potem w Rzymie, głównie za sprawą znanego dominikanina, tomisty, ojca Reginalda Galigu Laglange'a. Zresztą także dobrego znawcy mistyki świętego Jana od Krzyża. Dzięki spotkaniu z tomizmem Karol Wojtyła wszedł w krąg myślicieli, dziś coraz mniej licznych, dla których cudem cudów jest istnienie rzeczywistości, a filozofią pierwszą metafizyka. Jako filozofia istnienia, kontemplująca to istnienie. Na gruncie tej filozofii zrodziły się radosne wyznania wobec Pana Boga i człowieka. Jak to dobrze, że jesteś? Jest to pierwszy zew prawdziwej miłości. Panie Boże, jak to dobrze, że jesteś. Mamo, tato, jak to dobrze, że jesteście. Żono, mężu, jak to dobrze, że jesteś. Radość istnienia, z obecności, to wielka sprawa naszego życia. Młody student Wojtyła, potem ksiądz Wojtyła przejął od Tomasza realizm, liczenie się z rzeczywistością, filozofię bytu realnego, a nie filozofię idei, pojęć obecnych w ludzkiej świadomości, jaką uprawiało wielu nowożytnych, już współczesnych filozofów. Ksiądz Karol Wojtyła zafascynował się także tomaszowym spojrzeniem na człowieka, jako na byt osobowy, który może w sposób wolny poznawać i kochać, który spełnia się przez poznanie prawdy i czynienie jej w miłości. Tomis wywarł także wpływ na podejście Karola Wojtyły do problemu relacji międzyosobowych. Podczas gdy tak zwana filozofia spotkania, chociażby filozofia dialogu w wydaniu księdza Józefa Tischnera, uważała, że człowieka można jedynie zrozumieć w świetle relacji ja-ty. Ksiądz profesor Karol Wojtyła twierdził, iż kluczem do rozumienia tej relacji i wspólnoty jest zrozumienie samej osoby ludzkiej. Dlaczego? Dlatego, że osoba ludzka jest jego zdaniem rzeczywistością pierwotniejszą, bardziej fundamentalną i mocniejszą bytowo od relacji międzyosobowych społeczeństwa. Przyszły papież nauczył się także od świętego Tomasza cenić tradycję, ale też być otwartym na to, co nowe, na współczesność. I wreszcie trzecim inspirującym źródłem formacji intelektualnej i duchowej obecnego naszego błogosławionego była fenomenologia Maxa Schellera. Z lektury tej filozofii zrodziła się sprawa habilitacyjna, której temat brzmiał ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniu systemu Maxa Schellera. Dialog księdza Karola Wojtyły z Schellerem miał nieco inny charakter niż kontakt z wyżej wspomnianymi myślicielami. O ile bowiem z postawą świętego Jana od Krzyża Jan Paweł II, były student i ksiądz, się solidaryzował, to mi zaafirmował, to z Schellerem przede wszystkim podjął polemikę. Akceptował jego metodę badania fenomenu osoby ludzkiej. Zarzucał jednak niemieckiemu fenomenologowi brak powiązania osoby z wartościami i zlekceważenie faktu ludzkiej powinności, bez której nie można zbudować obiektywnej etyki. Swoje przemyślenia w tej dziedzinie formułował w przyjacielskich dysputach z Romanem Irgandenem, jednym z najwybitniejszych uczniów Edmunda Husserla, twórcy fenomenologii. I, drodzy słuchacze, przechodzimy do trzeciego, ostatniego pytania. Przed czym nasz wielki papież Jan Paweł II chciał nas obronić i ku czemu nakłonić? Za księdzem arcybiskupem Stanisławem Wielgusem stwierdźmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II przez całe swoje życie, a w sposób szczególny przez wszystkie lata swojego papieskiego posługiwania, uświadamiał ludzkości, że Ewangelia jest od 2000 lat ciągle tak samo ważnym, tak samo nie dającym się niczym zastąpić źródłem, proklamacją i strażnicą tych wartości, które są najważniejsze dla każdego człowieka, bez względu na jego rasę, kulturę, wyznawaną religię, ze względu na epokę, czas, w którym mu przypadło żyć. Ewangelia broni bowiem tego, co jest dla człowieka najważniejsze. Przede wszystkim broni bezkompromisowo ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Broni rodziny i małżeństwa rozumianego jako związek mężczyzny i kobiety. Domaga się chleba dla głodnych. Zabiega o pokój i sprawiedliwość. Występuje w obronie wolności i poszanowania godności ludzkiej osoby. Te fundamentalne dla całego świata wartości, a jednocześnie wyzwania stojące przed ludzkością, to znaczy troska o życie, chleb, pokój, sprawiedliwość i wolność, były punktem centralnym, społecznym, a także religijnym nauczaniu Jana Pawła II. Aby uświadomić sobie prawdziwość tych słów, raz jeszcze, drodzy słuchacze, przypomnijmy, w jakiej sytuacji intelektualnej, społeczno-politycznej wchodził w kapłańskie posługiwanie nasz wielki, dziś błogosławiony papież Jan Paweł II. Gdy Jan Paweł II wchodził w dorosłe życie, rozpętała się II wojna światowa. Nastąpił czwarty rozbiór Polski, którego dokonali przedstawiciele hitleryzmu i bolszewizmu. Młody Karol patrzył na szatańskie ideologie, które odrzuciły Boga i Jego przykazania. Wiedział, że zrodziły się one w umysłach bezbożnych filozofów i zostały przejęte przez bezwzględnych polityków i przywódców ateistycznych partii. Młody student podziemnej okupacyjnej teologii w Krakowie uświadomił sobie, jak ważna jest prawda nie tylko w życiu osobistym, ale i społeczno-politycznym. Prawda, którą należy czynić miłości. Wiedział, że wszelkie działanie ma swoje źródło w ludzkim umyśle. Z pewnością rzucił mu się w oczy napis znajdujący się w Krakowie na domu Długosza przy ulicy Kanoniczej 25. Nil est in homine bona mente melius. Nie ma nic lepszego w człowieku na dobrą myśl. Te słowa papież bardzo często cytował na spotkaniach z naukowcami, z rektorami, z przedstawicielami nauki i kultury. Dobra myśl to z pewnością swoista synteza prawdy i dobra, prawdy, która w czynieniu przybiera kształt miłości. Nil est in homine bona mente melius. Nie ma nic lepszego w człowieku na dobrą myśl. Dlatego tak ważne jest uczyć ludzi dobrego myślenia. Najpierw bowiem jest myśl. Prawdziwa, ale czasem i fałszywa. Dobra lub zła. Potem przychodzą słowa. Prawdziwe, szlachetne, dobre, ale także czasem i fałszywe, złe. Słowa pobudzające do zła, do prześladowań, wzywające do niszczenia drugich, słabszych, biedniejszych. I potem już przychodzą czyny. Następuje działanie, albo dobre, kierowane miłością, albo złe, wytyczane przez nienawiść. Dochodzi do wojen, do pozbawienia wolności, do zakładania obozu śmierci, do prześladowań ludzi z powodu ich rasy, narodowości, klasy społecznej, ich religii. Młody ksiądz Wojtyła zauważył, że to wielkie zło hitleryzmu i bolszewizmu, że ideologia tych systemów ma swoje korzenie w myśli filozoficznej, którą wykreowali ludzie bezbożni, gardzący nie tylko Bożym objawieniem, ale gardzący także obiektywnym doświadczeniem, zdrowym rozsądkiem, prawym rozumem. Nie można było tego nie odkryć, studiując dzieła Marksa, Nietzschego, Trockiego, Freuda, Sartra, Adorno czy Horkheimera, tych ostatnich jako twórców filozofii postmodernistycznej. Zachodziła potrzeba uzdrowienia ludzkości i świata przez promocję prawego myślenia i wykreowanie prawdziwego obrazu rzeczywistości, w tym przede wszystkim prawdziwego, obiektywnego wizerunku człowieka, wizerunku społeczeństwa i narodu. Jan Paweł II odkrył tę wizję w objawieniu, w Ewangelii Jezusa Chrystusa, ale także tę wizję jakoś rozpracował na terenie filozoficznym, na terenie swojej antropologii i etyki. I jest to wizja dla dzisiejszego Kościoła i świata. Wizja człowieka, który jest stworzeniem Bożym, jest położony w środku między światem niebieskim i światem ziemskim. Łączy w sobie niewidzialnego ducha z widzialną materią. Ma swoich przyjaciół, krewnych w niebie, przede wszystkim w osobie najwyższego Boga, w gronie aniołów i świętych, ale jest także spokrewniony ze światem biologicznym, bo pełni podobne funkcje w swoim organizmie, jakie zauważamy u zwierząt. I ostatecznie ludzkie ciało jest zbudowane z tych samych pierwiastków, które znajdujemy w świecie nieożywionym. Człowiek, który nosi w sobie podobieństwo do Pana Boga i który został zaproszony do przebywania z Nim w wieczności. Człowiek, który rani Pana Boga poprzez swoje grzechy, ale który może otrzymać przebaczenie, przyjąć łaskę miłosierdzia od Boga, który wyzwala, który uwalnia nas od grzechów przez śmierć Syna Bożego na drzewie krzyża. Proszę Państwa, jest wielka potrzeba, byśmy dzisiaj stali na straży tej właśnie wizji człowieka i społeczeństwa, wizji rodziny i narodu, w której jest miejsce dla Pana Boga i Jego prawa, w której jest miejsce na zbawczy krzyż Chrystusa. Wizji, którą nam przez 27 lat kreował Jan Paweł II jako pasterz Kościoła powszechnego. Drodzy słuchacze, oto widzimy, że chmury kłamstwa, chmury pogardy, nie tylko dla Pana Boga, ale także dla ludzkiego rozumu, nie znikają z horyzontu współczesnego świata. Jest wielki napór ze strony relatywizmu. Tak często o tym przypomina Ojciec Święty Benedykt XVI. Mówi po prostu o dyktaturze relatywizmu. A niektórzy mówią już o terroryzmie relatywizmu. Nie ma obiektywnej prawdy. Nie ma obiektywnego dobra. Wszystkie religie są równe. Nie wolno w ogóle pytać o religię prawdziwą. Pamiętamy hasła z lat 70. Wasze pokolenie starsze powinno pamiętać hasła, które dzisiaj ciągle są w nowych wersjach odnawiane. Zabrania się zabraniać czegokolwiek. Niszczcie to, co was niszczy. Niszczcie więc porządek prawny, niszczcie państwo i religię, uniwersytety i szkoły, rodzinę i małżeństwo. Dopiero na gruzach tego starego świata będziecie mogli zbudować nowy, pozbawiony zakazów i nakazów świat. Dopiero wtedy będziecie prawdziwie wolni. Proszę Państwa, utopia czysta, która jest wielkim zagrożeniem dla dzisiejszego człowieka, dla dzisiejszych narodów. Zauważamy, że ludzie o tego rodzaju przekonaniach doszli do władzy w demokratycznych wyborach. Są wspierani na naszych oczach przez potężne, bogate, antychrześcijańskie siły, zwłaszcza przez libertyńskie media, w których obowiązuje ciągle poprawność polityczna. I tak oto jesteśmy właśnie świadkami dyktatury, terroryzmu, relatywizmu. Jeżeli w demokracjach nie ma respektu dla wartości humanistycznych, dla wartości, które wskazał Bóg, które ogłosił Chrystus, będąc na ziemi dla nas. Jeżeli nie ma respektu dla tych wartości, to jak Jan Paweł II nam przypomniał, taka demokracja staje się mniej lub więcej zakamuflowanym totalitaryzmem. Drodzy słuchacze, jesteśmy świadkami obalania wartości, na jakich zbudowana została 25 wieków licząca cywilizacja euroatlantycka. Odrzucenia istnienia obiektywnej prawdy i obiektywnego dobra, podważania fundamentów życia społecznego narodów. I jak słusznie zauważył ostatnio, jeszcze raz chcę zacytować księdza arcybiskupa Wilgusa, że dziwią się Europejczykom dzisiaj muzułmanie, mówią, że chrześcijanie Zachodu zdradzili Boga, stając się poganami. I mówią, że nie żyjecie według wymogu waszej religii, skoro nie uczęszczacie na niedzielną mszę świętą, skoro się nie modlicie, skoro się rozwodzicie i niszczycie swoje rodziny, skoro kradniecie i dokonujecie oszustw, skoro obrzucacie błotem wasze największe świętości, skoro nie wypełniacie praktyk religijnych, skoro postępujecie tak, jak najwygodniej, a nie tak, jak nakazuje nam, wam, wasza wiara. Jesteście więc zdrajcami, jeśli nie postępujecie według waszej religii. Drodzy słuchacze, jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, błogosławionemu papieżowi, który przez tyle lat nas przestrzegał właśnie przed groźbą kłamstwa, przed groźbą nienawiści. Sam doświadczył i zafałszowania, i nienawiści, będąc na naszej ojczystej ziemi, gdy przeżywał z nami II wojnę światową i potem czas terroru komunistycznego. I przestrzegał nas także przed właśnie nową falą bezbożnictwa, która właśnie jest zauważalna i w strukturach Unii Europejskiej, tak i w różnych wypowiedziach polityków. Tak, dlatego chcemy się modlić teraz już za pośrednictwo naszego wielkiego papieża, abyśmy byli mądrzy, abyśmy szli za Chrystusem drogą Ewangelii, abyśmy wydeptywali sobie drogi ku świętości na drogach naszego powołania za wzorem błogosławionego Jana Pawła II. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dzisiaj naszym gościem i prowadzącym katechezę jest ksiądz biskup Ignacy Dec, pastorz Kościoła Świdnickiego. Zapraszam do wspólnej rozmowy, do dzielenia się swoją refleksją na naszej antenie. Kierunkowy 56, telefony do Radia Maria 655 23 55, Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Andrzej Sopot. Witam serdecznie kochanego księdza ekscelencję biskupa Ignacego Deca i ojca tutaj w tej chwili. I takie mam pytanie, które mnie nurtuje ekscelencjo od wielu lat, to znaczy od tych, po tak zwanym obaleniu komunizmu, zaczęliśmy swobodnie obchodzić rocznicę Konstytucji 3 maja. Ja wczytywałem się w tekst tej Konstytucji. I od lat mam takie niepokojące pytanie, będę prosił o wyjaśnienie, zwłaszcza w związku z zawołaniem Ojca Świętego, że demokracja bez wartości jest ukrytym totalitaryzmem. Mianowicie, ja cytuję z pamięci, ale to jest dokładnie takie zdanie w Konstytucji, ono brzmi tak. Wszystko i wszędzie większością głosów decydowane być powinno. Powtarzam, wszystko i wszędzie większością głosów decydowane być powinno. Moja wątpliwość jest, no nie ma charakter dramatyczny, bo przy pomocy takiej konstytucji 3 maja można by dzisiaj przegłosować rozwody, małżeństwa homoseksualne, aborcje in vitro i tak dalej, i tak dalej. Serdecznie proszę o wyjaśnienie tej mojej wątpliwości.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy panu za to pytanie. Ja dokładnie nie znam tego tekstu, prawda, Konstytucji, które pan zacytował. Być może taki zapis jest, ale gdyby właśnie był w takiej formie, no to byłby to zapis właśnie dyskusyjny, bo my wiemy, że są takie wartości, które zostały przez Boga właśnie ustalone i wyraźnie określone, co jest dobrem, co jest złem i nad tymi wartościami właśnie nie można głosować. Prawdy nie ustala się przez głosowanie, ale prawda jest nam dana i prawdę mamy właśnie odkrywać. Ona jest dana właśnie przez Boga w objawieniu i jest też dana właśnie nam w głosie sumienia i naszym zadaniem właśnie jest prawdę właśnie odkrywać, I wtedy, gdy ją odkrywamy, to towarzyszy nam właśnie radość, Gaudium Veritatis, właśnie takiego sformułowania Ojciec Święty użył, więc no nie można, prawda, ustalać prawdy przez głosowanie i nie jest tak, że zawsze większość ma rację, bo czasem większość racji nie miała. Przypomnijmy, że właśnie, że w krajach totalitarystycznych właśnie wybierano, prawda, większością wodzów Führerów, którzy dokonali wielkiego spustoszenia i spowodowali wielkie zło w historii. Dlatego no, myślę, że to powiedzenie Ojca Świętego, że demokracja bez wartości no, staje się mniej lub więcej zakamuflowanym totalitaryzmem. To jest powiedzenie słuszne, ono bazuje na doświadczeniu historycznym. Także ja, przepraszam, ale nie znam, bo nie mam tu pod ręką tekstu, prawda, konstytucji, który pan zacytował, tak więc, ale to, tego jestem pewien, że po prostu, że nie można wszystkiego ustalać przez głosowanie i nie jest tak, że powiedzmy, że większość parlamentarna czy jakakolwiek inna właśnie będzie miała rację, bo tak po prostu no nie jest. Często ma rację, ale nie zawsze ma rację i przede wszystkim są pewne wartości, nad którymi nie wolno głosować. Na przykład wartość życia jest, powiedział Bóg, nie zabijaj. Nie wolno głosować, nie możemy głosować, czy przekazania Boże są, prawda, obowiązujące, czy nie, czy mamy je zachowywać, czy nie. I tego nie może parlament właśnie ustalać. Są pewne prawa wrodzone, które my odkrywamy, które dał nam Stwórca w akcie stworzenia, prawda, i my nie możemy tych praw zmieniać i nie można właśnie głosować, czy je zachowywać, czy nie, bo to byłoby bluźnierstwo. Tak więc, no, żeby spuentować tę właśnie odpowiedź, no więc nad pewnymi wartościami właśnie nie jest dozwolone, prawda, głosowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marysia z Gniezna. Ekscelencjo, pozdrawiam ekscelencję i ojca w studiu. Skrzętnie notowałam przekazywaną przez ekscelencję treść, ale też utkwiła mi mocno w sercu. Jestem tą osobą, która codziennie powtarza Bogu: dobrze, że jesteś mój Boże. Kilka lat temu zachęcał mnie ekscelencja, by pisać, tworzyć literaturę religijną. I stało się, że około miesiąc temu wydałam maleńką książeczkę, co prawda poświęconą kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, ale następną pragnę poświęcić Janowi Pawłowi II. I chcę podziękować Radiu Maryja i ekscelencji za tę audycję. Ja tu nie będę mówić o myślach jakichś filozoficznych, po prostu chciałam tę myśl i podziękować. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy.
No więc to powiedzenie, jak to dobrze, że jesteś, no jest takie bardzo, myślę, ewangeliczne, bardzo piękne. Radość istnienia, radość, że właśnie ktoś jest. Że jest Bóg, prawda, że są przyjaciele, że są ludzie, których właśnie kochamy. Jak to dobrze, że jesteś. To jest pierwszy, tak mi się wydaje, właśnie zew miłości. Radość z istnienia, radość z obecności. Potem można się cieszyć innymi jeszcze wartościami, prawda, przymiotami danego człowieka, ale pierwsze, co nas powinno napawać radością, to jest właśnie fakt bycia. Jest Bóg, prawda, i są ludzie, są przyjaciele, prawda, jak to dobrze, że jesteś. Dziękujemy bardzo za to dopowiedzenie.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Marek z Londynu. Ja tak dzwonię w nawiązaniu do telefonu tego pana, który mówił o tym, o przygłosowywaniu w większości i tak dalej. Chciałem tylko krótko podać taki cytat kardynała jeszcze Ratzingera, obecnego papieża, który powiedział, że prawda nie zależy od głosu większości. Także to tylko tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo.
Tak, bardzo dziękujemy za to zacytowanie Ojca Świętego.
Tak więc prawda rzeczywiście nie zależy od głosu większości. Głosu większości jest ona właśnie dana przez Boga. Człowiek jest, nie jest kreatorem prawdy, nie ustala tego, co prawdziwe, a co fałszywe, co dobre, co złe, tylko jest właśnie lektorem. Ma winę prawdę właśnie odczytywać, prawda? Dziękuję bardzo.
Proszę, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Boże.
Podkarpacie się kłania i pozdrawia całe Radio Maria.
Dziękujemy.
No, chciałem po prostu wypowiedzieć się odnośnie do katechezy.
Prosimy. Pana imię?
Władysław.
Proszę.
Dobrze, że się dodzwoniłem, bo już się bardzo denerwowałem, że się nie dodzwonię, bo już dawno na ten... Odnośnie, gdy chodzi o świętość Ojca Świętego, powiedzieć, no, dziękujmy Bogu, że taki człowiek w Polsce był i że się spełniły przepowiednie o tym człowieku Adama Mickiewicza Słowackiego. Był to, no powiem, to był wielki prorok, a mało powiedziane, to Chrystus chodzący, który nam przybliżył i wyjaśnił Ewangelię, która jest niezmienna. I to, co mówił w Sycowie, uczył nas. Ja tylko mam jeden żal. Tyle osób, którzy koło niego się po prostu kręcili i dzięki niemu po prostu doszli do władzy, nie potrafią się pochylić. Albo ja nie wiem, co jest w ogóle w tej Polsce nad ludźmi potrzebującymi chleba. Mówią o tym torcie, dzielmy się, dzielmy. No jak to jest? To widać gołym okiem. Tylko biznes i biznes i biznes i kasa i nic więcej. No nie wiem, czy z powrotem Chrystusa krzyżują Polacy tak jak Żydzi. Też go słuchali faryzeusze, ale potem go skazali. I no chciałbym usłyszeć, co ojcowie na ten temat myślą, czy ja to dobrze mówię, czy po prostu apodetyczni, no nie wiem jak to nazwać. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tak, no więc jest faktem, że głos Ojca Świętego, który właściwie, no wierzymy, że był głosem Chrystusa, bo Pan Jezus dzisiaj działa przez swoich wybranych, których powołuje do służby przez Ojca Świętego, przez biskupów kapłanów, w jakimś sensie właśnie się w nich właśnie uobecnia, prawda, i przypomina Ewangelię, nauczanie swoje, dzieło swoje, zbawienia, które dokonał, to jest złożone w Kościele i właśnie powołani ludzie, prawda, to dzieło pokazują światu i przypominają Ewangelię. Tak, i wielu ludzi właśnie przyjmuje i mamy tyle świadectw właśnie w mediach, w naszych rozmowach, które świadczą o tym, że się zmienili pod wpływem Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest tyle świadectw, prawda, wskazujących, że właśnie Ojciec Święty wywarł na nich właśnie wpływ, że się zmienili w innych, lepszych ludzi. Ale niestety też są tacy, którzy osobę i nauczanie Ojca Świętego traktują instrumentalnie i właśnie wykorzystują do swoich celów partyjnych, prawda, osobistych. Tak, to jest też widoczne gołym okiem i no takich ludzi nie możemy właśnie pochwalać. I musimy być cierpliwi, bo no w każdym czasie tak było, że nie wszyscy ludzie się otwierali na głos Boży. Nie wszystkich Chrystus przekonał, gdy był na ziemi, gdy nauczał. No, najlepszy dowód, że zaprowadzono go na krzyż, ukrzyżowano. Chociaż był sprawiedliwy, wszystkich kochał, wszystkim dobrze czynił. Więc okazuje się właśnie, że człowiek potrafi być przewrotny i to Mysterium Iniquitatis, to ta tajemnica zła, jest ciągle właśnie obecna, ona nas boli, niepokoi, ale cóż, no, jest Chrystusowy zwycięski krzyż i możemy za apostołem tylko powtarzać, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Tak, i ma rację właśnie Pan, który tutaj te słowa, właśnie tę sprawę tu podnosi, że jest to takie no, bolesne, ale musimy jakoś po prostu no, swoje robić i nie patrzeć na to, co czasem inni źle robią. No, nie powinno nas zło jakoś tak przerażać i hamować przed czynieniem dobra. Tak myślę. Tak więc zawsze ta walka dobra ze złem, walka prawdy z kłamstwem, ona będzie się toczyć, ona nie jest zakończona i będzie trwać do końca świata, ale jesteśmy uzbrojeni w Ewangelię Pana Jezusa, która jest przypominana przez właśnie, jak to Pan nazwał, proroków naszego czasu, w tym przede wszystkim przez naszego wielkiego papieża. Jesteśmy uzbrojeni dlatego właśnie no, przez wasze świadectwo słowa i życia winniśmy właśnie tę wizję, prawda, promować. To
dziękuję.
Tak bym odpowiedział.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się, dzwoni Bożonna Maria z Gdańska. Witam z radością Jego Ekscelencję. Zawsze dużo satysfakcji, także nie tylko religijnej, także intelektualnej, daje mi słuchanie wypowiedzi Jego Ekscelencji, gdyż to zawsze niezwykle uporządkowane, jasne i takie pobudzające do myślenia. Witam także Ojca na antenie. Chciałam tutaj dotknąć sprawy filozofii, chociaż odnieść się też króciusieńko do pierwszego respondenta. Akurat mam przyjemność go znać, to jest pan dr Andrzej Chorodewski z Sopotu. Rzeczywiście problem Konstytucji 3 maja i tego sformułowania, ono faktycznie jest, albowiem je także budziło moje tutaj duże wątpliwości. Jest, cóż, często się bardzo przedstawia ten dokument jako wiekopomny, a przecież on ma korzenie masońskie. I no, to jest może temat szerszy, ale warto by o tym pamiętać. Natomiast wracam do istoty mego pytania. Otóż chodzi mi ojciec nasz, w tej chwili już błogosławiony święty, Jan Paweł II, był niewątpliwie dużej klasy filozofem. I odnosił się do różnych myślicieli, do różnych myśli. Tutaj Jego Ekscelencja odniósł się do myśli Maxa Schellera. To w ogóle jest wątek, który można byłoby rozwinąć na osobną audycję. Natomiast chciałam zapytać, jakby tak króciusieńko odniósł się Jego Ekscelencja do myśli, czy Ojciec Święty, jakie było jego odniesienie do myśli filozoficznej księdza Tischnera, Józefa. Jego kreuje się tutaj na swoistego mistrza księdza Józefa Tischnera, a ja mam tu wątpliwości, sądzę, że nie tylko ja. Jeśli mogłabym prosić tutaj chociażby króciuteńko, bo czasu jest niewiele. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Tak, dziękujemy za to pytanie. Tak, to no, jest też odpowiedź wymagałaby właśnie jakiegoś dłuższego takiego wywodu, a mam mało czasu, więc no. Tak, jest wiadomo, że ksiądz Tischner właśnie jest dzisiaj no, w pewnych kręgach bardzo tak ceniony i no, trzeba tak ogólnie przypomnieć, że był też bardzo ceniony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. To był krakowski właśnie ksiądz, profesor Patu, Papieskiej Akademii Teologicznej, tak, uczeń Ingardena i pisał też w symbolizacji Tischnej wiele właśnie o samym papieżu, o jego filozofii, także tak, tylko no on po prostu miał troszkę właśnie inny styl filozofowania. Był czas, kiedy właśnie zaatakował bardzo mocno filozofię tomistyczną. Napisał taki artykuł Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego w latach chyba 60., prawda? Tak, i tam obarczył, prawda, tomis za no, skostnienie współczesnej teologii i za kryzys, prawda, kościoła naszego czasu i postulował, żeby kościół przemawiał właśnie nowym językiem, żeby do teologii wprowadził nową filozofię, prawda? nie jest tą solastyczną, tylko właśnie no, powiedzmy fenomenologiczną, czy prawda, był bardziej kościół otwarty na to, co nowe. Tak więc takie postulaty zgłaszał. On był pod wpływem na pewno Hegla, był pod wpływem też Lewinasa, tak, pod wpływem po prostu fenomenologów, tak, i uprawiał filozofię spotkania, która też miała taki odcień filozofii dramatu, tak, i właściwie ksiądz Tischner się skupił głównie na filozofii dobra, stąd właśnie agatologia, prawda, to jest, uważał, że to jest właśnie główna gałąź filozofii, tak jak Tomis uważał, że metafizyka jest podstawową gałęzią filozofii, tak właśnie ksiądz Tischner właśnie mówił, że nauka właśnie filozofia dobra. Tak, to jest filozofia, myślę, no też na pewno chrześcijańska i no taka też ciekawa i ona dopełnia właśnie filozofię tomistyczną. Tu ja nie widzę sprzeczności, tylko jakieś takie właśnie dopełnianie się. Są różne punkty właśnie wyjścia, różne punkty widzenia i myślę, że no nie trzeba przesadzać chyba co do powiedzmy jedyności i powiedzmy jakiegoś najważniejszego miejsca księdza Tischnera, jego filozofii, tak, bo tak chyba nie jest, ale też nie wolno jakoś, prawda, jej odrzucać, bo te jego pomysły właśnie są też właśnie ciekawe i godne też, prawda, uwzględniania, więc tak bym jakoś tak króciutko odpowiedział. No, są prace doktorskie na temat właśnie filozofii Tischnera napisane nawet tu na papieskim wydziale teologicznym w Wrocławiu pod moim kierunkiem, tak, ale no nie czas, żeby tutaj właśnie mówić więcej. To taka króciutka właśnie w tej formie odpowiedź. Bardzo dziękujemy Pani za właśnie to pytanie, bo ono jest znakiem, że właśnie wszyscy poszukujemy właśnie prawdy i też chcemy właśnie się orientować, tak, co jest czym, prawda? Tak, no dziękuję bardzo.
Ekscelencjo, słowo takiego podsumowania naszych rozmów, dzisiaj spotkania po katechezie?
Tak, więc no już ja już nie będę podsumowywał. W każdym razie bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, tym, którzy właśnie słuchali, towarzyszyli mi w tym moim rozmyślaniu nad dziełem życia Jana Pawła II, dziś błogosławionego. No to jest tylko jakaś kropelka w morzu. To dzisiaj jesteśmy właśnie jakby, no jak nazwijmy, obsypywani tymi refleksjami na temat właśnie wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II. Ja tutaj tylko, ja wpływałem właśnie tak od strony trochę właśnie intelektualnej, filozoficznej, jakoś to właśnie pokazać też od tej strony papieża, zwłaszcza no, pokazać to środowisko, w którym właśnie wyrastał młody Karol Wojtyła i właśnie tych mistrzów, którzy go ukształtowali. Bardzo dziękuję i pozdrawiam szczególnie najpierw naszą diecezję. Dzisiaj mamy dziękczynienie diecezjalne za beatyfikację Jana Pawła II. Przybywa ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki do Świdnicy. Jeśli nas słucha, to go w drodze pozdrawiamy. Mamy celebrę dzisiaj wieczorem o 17:00 w kościele świętego Józefa. Będzie procesja z relikwiami świętego Stanisława, bo święty Stanisław jest patronem naszej diecezji. Dzisiaj to robimy, bo jutro jesteśmy w Krakowie, prawda, przy grobie świętego Stanisława. Pozdrawiam księdza biskupa Adama, pozdrawiam wszystkich kapłanów naszej diecezji, siostry zakonne, pozdrawiam wszystkie rodziny, dzieci, młodzież, pozdrawiam wszystkich diecezjan, pozdrawiam też moje rodzinne strony, archidiecezję Przemyską, księdza arcybiskupa Michalika, pozdrawiam parafię Leżańc, ojca Kustosza Jarosława, pozdrawiam mieszkańców Chuciska, gdzie się urodziłem. Wszystkim życzę dobrego czasu. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, ekscelencjo, prosimy nas jeszcze pobłogosławić.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Bardzo
Szczęść
dziękujemy,
Boże.
Ekscelencjo, i sił życzymy. Szczęść Boże. Zapewniamy też o naszej modlitwie. Dzisiaj był z nami ksiądz biskup Ignacy Dec, pastorz kościoła świdnickiego.